Dzień dobry, ja jestem Adam, jest ze mną Adam.
Cześć, witajcie.
I dzisiaj powiemy wam o najważniejszych grach tego tygodnia, ale zanim zaczniemy, to chcieliśmy was poinformować o pewnej książce.
I pozwolę sobie tutaj spytać, Adam, co będziesz robił wieczorem?
Będę czytał książkę.
A jaką?
Tomb Raider. Więc zostaliśmy patronem medialnym takiej oto książki, jak powstał Tomb Raider, czy też Tomb Raider, bo to byłoby bardziej po angielsku, a Tomb Raider, bo tak się mówiło, jak się było małym, to się mówiło Tomb Raider i grało się w Tomb Raidera i nie ma się tutaj czego wstydzić. Więc nakładem wydawnictwa Open Beta wyszła taka książka, która jest zbiorem rozmów z twórcami oryginalnych pierwszych dwóch Tomb Raiderów.
Tak jest.
Zbiorem bardzo ciekawym, bo pokazującym, jak powstawały gry w latach 90., jak powstawały te bardzo ważne i przełomowe gry w latach 90.
Tak, rewolucyjne do pewnego stopnia.
Tak, bo Tomb Raider był grą rewolucyjną i w książce znajdziecie wiele informacji na ten temat. Jest to zdecydowanie pozycja skierowana zwłaszcza do fanów...
Lary Croft i jej przygód.
Tak, i do Tomb Raidera, tych ludzi, którzy po prostu w dzieciństwie w tą grę dużo grali, ale taką ciekawostką tylko chciałem zarzucić, którą wyczytałem, może ktoś już ją zna, a może nie, ale pewnie wiedziałeś, ale Lara Croft, nie miała się nazywać Lara Croft.
To prawda.
miała się nazywać, po prostu we wczesnym etapie produkcji miała imię Laura.
Laura Cruz.
Była Hiszpanką, dokładnie. I to jest w ogóle ciekawe, bo to pokazuje też, jak powstawały gry wtedy w latach 90., przynajmniej niektóre gry, nie wszystkie. Ale to wyglądało trochę na tej zasadzie, że był projekt bardzo ogólny, to znaczy mamy jakąś panią archeolog, która... No właśnie, i tyle wiemy w zasadniczo o tej postaci i o tym świecie. Mhm. I wymyślamy sobie już levele, tworzymy mechanikę, próbujemy stworzyć tak zwany gameplay loop, czyli żeby ta gra była fajna.
Tak
i dopiero
jest.
Na etapie tworzenia kolejnych poziomów i tak dalej, gdzieś tam dopiero wchodzi moment, w którym zaczynamy się zastanawiać nad tym w ogóle, kim jest ta postać, co ona robi i czym się zajmuje.
Krystalizuje się fabuła dopiero.
Tak. I właśnie na tym etapie początkowo nazywana Laurą Cruz, postać została zlokalizowana, to znaczy brytyjskie studio postanowiło, że jednak nazwie ją, że zrobi z niej Brytyjkę, ale też się śmiesznego powodu. Lata 90. to moment dosyć mocno analogowy jeszcze, możemy
tak
sobie z tego nie zdawać sprawy. I twórcy między innymi powiedzieli, że po prostu tworzenie hiszpańskiej postaci wiązałoby się z dosyć niedogodnym dla nich researchem, na przykład w bibliotekach, czyli wymagającym po prostu, że łatwiej jest napisać postać, którą się zna, co do której wiadomo na przykład, jak się może zachowywać, albo gdzie
dokładnie
mieszkać i tak dalej, więc nawet tam padło takie określenie, że piszmy o tym, na czym się znamy. Czyli w tym wypadku, no nie jesteśmy Hiszpanami, no to stwórzmy po prostu Brytyjkę.
Jesteśmy Brytyjczykami, stwórzmy Brytyjkę.
Tak, i no i jakby Laura dosyć łatwo się przetworzyła w Larę. Croft to była taka zabawa, ale tak naprawdę tam ona była Cruz, więc Cruz znaczy krzyż, czyli cross po angielsku, a Croft tak naprawdę osoba odpowiedzialna za to, która to pisała, po prostu znalazła w książce telefonicznej, więc...
Tak.
Nie ma jakiejś wielkiej tajemnicy za nazwiskiem pani Lary, ale no po prostu było w książce telefonicznej i było podobne do tego w tej wczesnej wersji, czyli do Cruz. To tyle w takim razie od nas na temat tej książki. Jeżeli jesteście nią zainteresowani, to pewnie ją znajdziecie w internecie albo miejsce, gdzie można ją kupić. A my przechodzimy do premier tego tygodnia, bo są w tym tygodniu trzy duże premiery.
To prawda. Parę mniejszych też, ale...
Tak, jest parę mniejszych, ale to chyba sobie pozwolimy... Skupimy się na tym, na czym po prostu... na co położyliśmy nasze ręce,
tak jest,
co mogliśmy już zagrać i względem czego mamy jakieś opinie. Więc zaczniemy może od gry, która, co dla mnie jest trochę zaskakujące, ale zabrała dosyć mieszane opinie, czyli od Alone in the Dark.
Bardzo polaryzujące opinie.
Tak.
Mocny był rozstrzał, jeżeli chodzi o recenzję, więc wydaje mi się, że tutaj ciekawie będzie jakby zgłębić ten temat.
Tak, ja Alone in the Dark skończyłem, w sensie ten nowy, ten reboot serii, bo warto powiedzieć, że Alone in the Dark, przypomnieć, bo nie wszyscy o tym mogą wiedzieć albo pamiętać, to jest bardzo stara marka, która położyła podwaliny, fundamenty pod survival horrory.
Tak.
Rozumiane jako gry typu Resident Evil, powiedzmy, tak?
Tak. Patrząc właśnie na gameplay tej oryginalnej gry z 92, można zauważyć właśnie podobieństwa do pierwszego Residenta, który pojawił się na rynku parę lat później. I faktycznie czuć jakby, że ta gra do pewnego stopnia przetarła szlaki. Więc była bardzo ważna nie tylko z perspektywy gatunku, ale wydaje mi się, że w ogóle medium.
A jeśli chodzi o te kontrowersje, to przyznam, że one trochę mnie zaskoczyły, bo ja skończyłem grę przed premierą i rozmawiałem z naszym recenzentem Dariuszem Matusiakiem, zresztą recenzję możecie zobaczyć na naszym kanale jego. I kurczę, mnie się ta gra podobała. Graliśmy, Darek grał na PC-cie, ja grałem na PS5 i wspomnę jeszcze o pewnych problemach technicznych, bo myślę, że one wpłynęły trochę na recenzję, ale o co chodzi z tą kontrowersją? Gra zebrała oceny gdzieś na poziomie 63 na Metacriticu.
Tak, te okolice.
Tak, więc w sumie jak na raczej średnio budżetową grę, ale z dwójką znanych aktorów.
Tak, takie podwójne A segment.
Tak, tak, no nawet takie bardzo solidne AA, no bo mówimy o grze, która wygląda całkiem spoko, ma dwójkę znanych aktorów, którzy wcielają się w główne postaci, między innymi będącego na takiej fali całkiem sporej, myślę, popularności Davida Harboura z Stranger Things kojarzonego przede wszystkim, ale nie tylko, bo przecież też z marvelowskich produkcji również, nie?
Tak jest.
Jako postać poboczną, ale mimo wszystko. I no i dosyć zaskakująco niskie te oceny i ciekawie zastanawiam się dlaczego, to znaczy zastanawiałem się nad tym dlaczego i nie do końca znajduję jakieś sensowne, znaczy mam pewne argumenty, bo tak, Alone in the Dark sprawia wrażenie na pierwszy rzut oka, że to jest gra, która będzie czymś w stylu Resident Evil. Mhm. Nie jest grą w stylu Resident Evil, bo tam Resident Evil jest jednak grą akcji. I jest grą akcji, która po pierwsze dobrze tą akcję realizuje, po drugie stawia sens, ma fajne poziomy, ciekawych przeciwników, świetnych bossów. Jakby jest grą bardzo mocno nastawioną na tym filarze stojącą. A Alone in the Dark w tej nowej, w swojej odsłonie jest bardziej grą przygodową.
Tak, to jest myślę dobre określenie.
Tak.
Przeniesiony jest jakby balans tego, gdzie mamy akcję, gdzie mamy przygodę i historię.
Tak, co prawda mamy tam strzelanie i mamy tam nawet bossów, co prawda... No, z tymi bossami to jest tak, wyglądają trochę jak wrzuceni na siłę rzeczywiście, ale jest ich niewielu i jakby nie wpływa to w znaczący sposób na odbiór, przynajmniej moim zdaniem. Ale jeśli chodzi o tą walkę, no to nie jest szczególnie dobra walka, jest dosyć drewniana. Troszkę może psuje klimat, za chwilę o klimacie powiem więcej, ale nie jest na tyle intensywna i częsta, żeby przynajmniej w moim mniemaniu psuła frajdę po prostu z gry. Mnie się w to dobrze grało, bo gra jest bardzo mocno klimaciarska.
Tak.
Ona jest nastawiona na fabułę, nawet nie na tyle na fabułę, co na klimat.
Wiesz, czy miałem skojarzenie, kiedy oglądałem pierwszy raz gameplaye? Z Dark Corners of the Earth. Nie wiem, czy grałeś w Call of Cthulhu Dark
Niewiele,
Corners.
Niewiele, ale tak.
Ale...
Rozumiem, o co ci chodzi.
Tak, w sensie, nawet samo umiejscowienie jakby akcji w okolicach Nowego Orleanu, czyli powiedzmy w takich trochę podmokłych terenach Stanów Zjednoczonych, takim duszny klimat, to właśnie takiego unoszącego się gdzieś jakiegoś takiego zagrożenia. To jest właśnie coś, co tak mocno kojarzyło mi się właśnie z taką, powiedzmy, mitologią Cthulhu, właśnie to... klimatem takiego, tego typu opowieści.
Nie, no to jak najbardziej, bo masz, tak jak mówisz, klimat jest bardzo fajny, bo jest to południe Stanów Zjednoczonych, przedwojenny
tak.
Klimat i to jest naprawdę fajnie łączy się z taką tajemnicą w stylu Cthulhu. Ale i cała akcja rozgrywa się przynajmniej w ta jej fizyczna część w takiej posiadłości, która jest szpitalem dla osób chorych na różnego rodzaju choroby psychiczne i czy na różnego rodzaju dolegliwości, ale też rozgrywa się na takim drugim planie, powiedzmy trochę planie wyobrażeń, nie wiem,
właśnie
snów.
Metafizycznym.
Tak, i jakby i zabiera nas już w inne miejsca. Więc jakby ta posiadłość jest, no, jest kapitalnym miejscem, świetnie się ją zwiedza, jest pięknie zaprojektowana, wygląda moim zdaniem całkiem spoko. I jakby ja nie mam większych uwag do tego i jakby mnie się po prostu podobało flow tej rozgrywki. Ona nie była trudna, tak jak stare przygodówki, frustrująco trudne potrafią być. To jest gra, której płynie się dosyć łatwo. Kolejne zagadki są, ale są na tyle łatwe, że sprawiają frajdę ich rozwiązywanie i czujesz się taki, okej, fajnie, kolejna rzecz odblokowana, kolejne pomieszczenie zwiedzone. Jest dosyć dużo znajdziek w tym całym, tej całej posiadłości, szaleństwa można by powiedzieć. I jakby to, ten klimat, to jest coś, co dla mnie tą grę ciągnie za uszy.
Tak, no wydaje mi się, że jakby dużo osób, które nawet ostrzej od nas oceniło Alone in the Dark najnowsze, reboot serii do pewnego stopnia, zwracało właśnie uwagę, że sam klimat, historia jest w porządku, tylko problemem właśnie jest na przykład to, o czym wspomniałem wcześniej, czyli gameplay i powiedzmy jakieś takie elementy, które nie do końca pasują właśnie do tej ciężkiej historii, właśnie ci bossowie, plus spotkałem się właśnie z takimi mieszanymi odczuciami związanymi z samą oprawą graficzną. Ja ze swojej strony powiem szczerze, że tak, podobał mi się jakby projektowo ten świat, on projektowo wygląda super, natomiast no faktycznie czuć czasami, że to nie jest tytuł z najwyższej półki, czuć czasami trochę tą budżetowość w lokacjach, w teksturach.
Znaczy, powiem tak, w lokacjach moim zdaniem nie czuć, a przynajmniej nie w samej posiadłości. Mm. W tych lokacjach, których nas zabiera czasem gra w inne miejsca, może, ale nie powiedziałbym jakoś bardzo. Właśnie rozumiem na przykład kwestię animacji bardziej. Mm-hmm. To znaczy, animacje i postacie drugoplanowe potrafią wyglądać trochę budżetowo, ale nie w sposób, który by odstawał moim zdaniem od jakichś standardów współczesnych. I graficznie ja bym tą grę określił jako jednak całkiem spoko, mówię jakby pod względem nie może technologicznym, tylko jakby całościowo projektu i tego, jak to się gra, jak to się ogląda i co się z tego pamięta ostatecznie. Jakie sceny, jakie miejsca. I tak ja pamiętam wiele tych miejsc, podobała mi się ta posiadłość. Chciałbym ją zwiedzić, znaczy nie wiem, czy to by się dobrze skończyło, gdybym się tam pojawił naprawdę, więc nie w tym sensie, ale jakby to było spoko dla mnie doświadczenie. I wiem na przykład, to co jest problematyczne, to jest ten gameplay. Duże też problemy miała, zaskakujące, dziwne miała na PS5 moim. Bo na jednym z późniejszych leveli gra miała duże glitche na przykład dźwiękowe, które no dawno nie słyszałem dźwiękowych glitchy, takich bardzo agresywnych, tak jakbyś miał wiesz, jakieś trzaski, jakieś hałasy w tle, gdzie ewidentnie jakiś fragment ścieżki dźwiękowej został chamsko nałożony na całość jakby tego, co robisz, co się dzieje. Jakieś tam spadki klatek, na zasadzie 5 klatek na przykład. Był taki moment jeden, w pewnym momencie gra mnie teleportowała na dach na przykład, gdzie musiałem wczytać poprzedni save, to znaczy rozpoczęła się po cutscence akcja i moja postać zaczęła frunąć i zatrzymała się na dachu i ja tak zrobiłem tak, okej, okay. Pobiegałem po tym dachu i potem stwierdziłem, okej, okay, to chyba jednak trzeba wczytać. Ale jak na 7 godzin, które w tej grze spędziłem, to nie wiem, 30 sekund gliczy muzycznych i spadku klatek, jedno wczytywanie, to nie jest coś, co by dla mnie dyskwalifikowało grę, aczkolwiek no jest to coś, co oczywiście trzeba grze wytknąć. Mhm. Nie wiem, może inni recenzenci mieli po prostu na przykład znacznie większe te problemy. Ja doświadczyłem tyle. To znaczy,
na PC-cie było jeszcze gorzej.
Nie, na PC-cie właśnie nie, bo Darek mówił, że było okej.
Właśnie nie narzekał.
Tak, mówił, że było okej. Właśnie on nie miał takich gliczy. To na konsoli, więc ja zakładam, że recenzenci na przykład mogli grać na konsoli, może mieli jeszcze gorszą sytuację. Mhm. Może ich gra się wysypywała na przykład, bo ja szczerze mówiąc myślałem w ogóle, że umrze mi aplikacja. W sensie to wyglądało tak, jakby jak kojarzycie na przykład komputer, nie wiem, przegrzewa się i zaczyna mu wszystko po prostu zwalniać do poziomu takiego niesamowicie. I coś takiego się wydarzyło z tymi glitchami jeszcze, więc ja przez chwilę miałem wrażenie, że zdycha mi aplikacja albo że coś się psuje, nie? Więc jakby to był mocny błąd. Mhm. Rzadko się takie rzeczy zdarzają w grach, zwłaszcza na konsolach, ale czy to było dyskwalifikujące grę? No dla mnie nie, no bo trwało to, mówię, 30 sekund, może minutę, nie wiem, może 2 minuty, ale jakby w całym jakby 7-godzinnym doświadczeniu to jednak jest bardziej dla mnie śmieszna anegdotka niż jakiś problem, który mi uniemożliwił rozgrywkę, nie?
Ja bym sobie tutaj pozwolił jeszcze wrócić do jednego wątku, o którym mówiłeś przy okazji omawiania Alone in the Dark, czyli podobieństwa, ale też takiego nie do końca podobieństwa do Residentów. Czy premiery ostatnich remake'ów pierwszego, drugiego, trzeciego Residenta nie zaszkodziły do pewnego stopnia Alone in the Dark?
Czy też tak może być, tak jak mówisz, że może być tak, że po prostu ludzie oczekiwali trochę innej gry i dostali w sumie grę z drewnianą rozgrywką, jeżeli chodzi o tą walkę na przykład.
Na pewno z niższym budżetem też niż Residenty.
I mniejszymi umiejętnościami tego zespołu, który jakby nie specjalizuje się w tego typu rzeczach. Więc jakby trochę może oczekiwania. Pytanie brzmi, czy marketing tej gry bardzo sugerował Residenty. No trochę tak, prawda?
Trochę tak.
Bo jak się oglądało, no to były te sceny strzelania, jakichś takich przeciwników wszelakich, którzy nas atakowali. A tutaj to jest nie tak znowu częste. Ciężko mi nie jest tego mało. To nie jest tak, że tej walki nie ma w tej grze, albo że się zdarza raz czy dwa. Bo mówię, bossów mamy nawet 2. Więc ta walka się raz na jakiś czas pojawia, ale nie jest ona przynajmniej jak dla mnie druzgocząco zła. Mhm. To znaczy po prostu była do przeżycia. Momentami okej. Okay. No szczerze mówiąc, Ja w ogóle spodziewałem się czegoś bardziej w stylu Sherlocków, takiego klimatu i tego typu gry. Dostałem coś takiego jak Sherlocki, ale bez tego całego, powiedzmy, detektywistycznego bajeru, czy tam tego elementu w gry. Mhm. Tam jest raczej na zasadzie takiej dosyć prostej łamigłówek, czyli na przykład, nie wiem, jest safe w pomieszczeniu i masz parę podpowiedzi, które sugerują ci, jaki będzie kod do tego safe'u. Albo masz na przykład klucz znaleźć, to klucz jest w innym pomieszczeniu. Więc jeżeli ktoś oczekuje na przykład nie wiem, Residenta, to się zawiedzie. Jeżeli ktoś oczekuje gry stawiające przed tobą wyzwanie logiczne, jakieś nie wiem, niemalże detektywistyczne jakieś właśnie doświadczenia, to się zawiedzie. Tak, więc jakby to jest bardziej taka dosyć gładko przechodząca się opowieść. Chyba to najlepsze skojarzenie z Alanem Wake'iem w tym sensie. Tylko, że Alan Wake oczywiście Nie wiem, czy miał lepszą walkę. Trochę. Inny rodzaj historii, inny rodzaj też tego, co czyniło tę grę niesamowitą, czyli tego takiego szaleństwa designerskiego, niesamowitych scen. Straszną, tak. Bo tu też warto podkreślić, Alone in the Dark to nie jest gra, która straszy.
No raczej nie. Bardziej jest klimatyczna.
Tak. To jest
bardziej dreszczowiec niż horror.
Tak, zdecydowanie tak. No nie ma jumpscare'ów, albo są jakieś pojedyncze, że nie wiem, potwory na ciebie wyskoczą. Ale nawet jeśli to zazwyczaj widać, że pojawiły się butelki w okolicy, więc możesz wykoncypować, że tu pewnie są przeciwnicy, do butelki mogą służyć do odciągnięcia ich uwagi na przykład. Więc jakby... Pytanie brzmi, czego oczekujesz? Ja niewiele oczekiwałem, po prostu chciałem dobrego klimatu i klimat Cthulhu-like w stylu Cthulhu mnie po prostu wystarczył. I granie była długa, była w miarę krótka, mówię 7 godzin, ją można zagrać drugi raz, drugą postacią, ale ja już na to nie miałem siły. Znaczy w sensie jak dla mnie wystarczyło to jedno przejście, to drugie przejście jest dosyć podobne, ale odkrywa wiele smaczków już takich bardziej fabularnych. Znaczy to nie jest tak, że odkryjemy nowe miejsca, albo spotkamy nowe postacie, więc przejdziemy raczej tą samą grę, ale dowiemy się wielu nowych rzeczy o mieszkańcach tego domu i o tej tajemnicy, z innej perspektywy na nią popatrzymy. Jest też dodatkowe zakończenie alternatywne do odblokowania, też można się w ten sposób bawić, ale mówię, dla mnie to jest ciekawe doświadczenie, znaczy w sensie rozumiem skąd się biorą te, nie oczekiwałem powiedzmy aż tak niskich not, bo ostatecznie zarówno mi, jak i Darkowi się podobała ta gra, więc myślałem sobie, że pewnie zbierze takie w miarę sensowne recenzje. Okazało się, że jednak nie jest ten zawód gdzieś u ludzi. Ciekawi mnie, jak gracze będą w nią zagrać. Czy ona oberwie na przykład za tą optymalizację, czy ona jest rzeczywiście taka zła, bo ciężko ocenić, kiedy się ma doświadczenie paru osób raptem, które liznęły, nie?
Tak,
to jest prawda. Zupełnie co innego niż jak 100 tysięcy osób odpali przy 100 tysięcy różnych na PC-tach konfiguracji. No i co się będzie działo na tej PS5? No bo mówię, to było dosyć dziwne doświadczenie. Ale więc przy wszystkich jakby uwagach tego, czym ta gra nie jest, to ja ją polecam. Znaczy, jeżeli oczekujecie, no właśnie, Residenta albo fajnych zagadek, no to nie. Jeżeli nie chcecie kupować gry na 7 godzin w pełnej cenie, no to nie, no bo to jest gra na 7 godzin, ja skończyłem 7 godzin, można ją przejść drugi raz,
no od biedy, zrobi się z tego...
Nawet myślę, że drugie.
Tak, no, drugie tyle.
Nie, może drugie tyle to nie, bo pewnie część zagadek już masz w głowie, więc będzie ci łatwiej, ale tak jak mówisz, pewnie z 11-12 się zrobi, nie? Więc powiedzmy, tylko pytanie brzmi, czy chcesz drugi raz przechodzić to samo i odkrywać wszystkie kolejne znajdźki i tak dalej, i tak dalej.
Klimat musi po prostu zażreć w stosunku do kogoś.
Tak, i dla mnie zażarł, i dla Darka, który w ogóle pamięta jeszcze pierwsze Alone in the Dark i jest takim bardzo doświadczonym graczem, to dla niego to po prostu było super doświadczenie właśnie, bo ja się rzeczywiście poczułem tak, jakbym grał. Ja grałem w Alone in the Dark 3, z tego co pamiętam, chyba. I ja się rzeczywiście poczułem tak, jakbym się przeniósł w stare czasy grania, ale on to wszystko było lepsze. To znaczy, zagadki były bardziej intuicyjne, rozgrywka była bardziej intuicyjna, nie było tego głupiego blokowania się typu nie mam pojęcia, co zrobić, nie mam pojęcia, gdzie pójść, co odblokować, więc mnie się to po prostu podobało, bo trochę to był taki wehikuł w przeszłość, ale dla mnie, ale zarazem bez tych wad
tak,
przeszłości.
Z udogodnieniami.
I w ładnej oprawie, i ze znanym aktorem, z niezłym voice actingiem, z fajnym pomysłem i tak dalej, więc mówię, oczekiwania. Myślę, że wiele od tego zależy.
Tak. To prawdopodobnie dużo by wyjaśniało na temat tego, dlaczego tak polaryzująca okazała się ta gra.
Tak, no ale dobra, to jest jedna premiera. Druga premiera tego tygodnia to jest Dragon's Dogma 2.
Cześć, tutaj wiadomość z przyszłości. Chłopaki nagrali to podsumowanie tygodnia przed premierą Dragon's Dogma 2, więc nie mieli jeszcze pojęcia o mikropłatnościach w grze. Przed premierą nie dostaliśmy informacji na ich temat i byliśmy ich wprowadzeniem zaskoczeni tak samo jak i wielu graczy. W skrócie, problem polega na tym, że w grze dla jednego gracza pojawiło się całkiem sporo mikropłatności. To tak zwane przyspieszacze czy ułatwiacze, które mogą pomóc niektórym graczom w trudniejszych momentach rozgrywki. Co ciekawe, wiele z nich jest nawet mało przydatnych, ale fakt ich dodania oceniamy jednoznacznie negatywnie. Więcej na ten temat usłyszycie od nas zapewne już w przyszłym tygodniu, bo temat jest ważny i trzeba mu się bliżej przyjrzeć. A tymczasem posłuchajcie, co Adam i Adam mają do powiedzenia o samej grze.
Czyli wielki powrót popularnej, bardzo nietypowej, dosyć oryginalnej gry japońskiej. I ty grałeś w jedynkę też, prawda?
Wiesz co, grałem to może za dużo powiedziane. Miałem okazję jakby spróbować jedynki i to też niedawno całkiem temu. Ta gra była dość często na przecenach, czy to na Switchu, czy to na komputerze, więc można było dość łatwo się nią zaopatrzyć i spróbować i doświadczyć może tego specyficznego gameplayu.
No właśnie, ale co jest specyficznego w ogóle w Dogmie, bo to jest gra...
Wszystko.
Tak, to jest bardzo oryginalna gra, bardzo ale oryginalna już mówmy bardziej o dwójce, nie? Tak. Jakbyś nam powiedział.
Wydaje mi się, że Dragon's Dogma 2 to jest coś, co zauważyłem już pierwszego, drugiego dnia. Ja mam wrażenie, że ona przypadnie do gustu ludziom, którym przypadł do gustu Monster Hunter. Czyli gra, która teoretycznie jest RPG-iem, ale ma bardzo mocne nastawienie na różnorodne mechaniki związane z gameplayem, z walką, z odkrywaniem tego świata w taki dość specyficzny sposób. No, w jakiej innej grze, którą teraz ci tak ci przychodzi do głowy, można wspinać się na dużych przeciwników? Nie licząc, nie wiem, Shadow of the Colossus, który de facto jakby opiera się głównie na tym.
Tak, no nie jest to duża liczba, no nie przychodzi Shadow of the Colossus do głowy,
no, dokładnie.
Nie?
Ale powiedzmy, że tam to był jakby główny element tego. A tutaj to jest pewien dodatek, który jakby miesza się z innymi elementami gameplayu. Mamy różnorodne wokacje, mamy ten system pionków. W ogóle system pionków to jest dla mnie coś niesamowitego, ponieważ to jest trochę to, o czym wspomniałem też chyba w naszej rozmowie, kiedy przed nagraniem dyskutowaliśmy, że Dragon's Dogma 2 gra się trochę jak w MMO bez innych ludzi.
Tak.
I chyba wydaje mi się, że trochę o to chodziło, że mamy właśnie ten system pionków. Gra nie ma multiplayera. Ma funkcje sieciowe, które pozwalają wynajmować nam pionków. Czym są w ogóle pionki? Pionki to są nasi towarzysze, których możemy do pewnego stopnia jakby wynajmywać innym graczom. I możemy dzięki temu stworzyć czteroosobową drużynę. Jeden powstały, czyli nasz bohater, jeden główny pionek, którego my sobie tworzymy i zawsze z nim podróżujemy, plus dwóch pionków, które możemy sobie wynająć dodatkowo. I to tworzy nam całą drużynę, z którą podróżujemy, z którą walczymy, z którą jakby poznajemy ten świat. To jest coś niesamowitego, jakie tak. Masz doświadczenia z tym systemem.
To jest fajny system, w tym sensie, że on jest w ogóle bardzo dziwny, bo już dziwny. Sam fakt traktowania tych postaci, zazwyczaj gry RPG starają się, żeby postacie niezależne, no bo przecież w Baldurze też masz pionki w pewnym sensie, masz swojego bohatera i masz postaci, które idą za nim. Okej, to jest oczywiście uzasadnione, fabularnie, te postaci mają świetnie napisane historie, bardzo są takie z krwi i kości, ale jakby technicznie rzecz biorąc, to są po prostu NPC, które robią to, co ty chcesz. Mhm. I tutaj jest troszkę podobnie, chociaż akurat w Dragon's Dogmie oni sami, znaczy ty nie sterujesz nimi, możesz im wskazywać pewne aktywności.
Pewne polecenia.
Tak, ale jakby oni je wykonają sami. Ale to jest o tyle ciekawe, że zazwyczaj gry właśnie próbują raczej cię przekonać, że nasze postacie są takie z krwi i kości. A jakby Dogma podchodzi do tego tak totalnie na odwrót, bo mówi, to są twoje sługi.
Tak. Możesz uprzedmiotowujące praktycznie.
Tak, nazywa je w ogóle pionkami.
Tak, pawn.
Tak, możesz je po prostu usunąć z drużyny. Oni nawet, ta dwójka dodatkowych postaci nie leveluje z tobą. Mhm. Czyli ty nie możesz, ale musisz je usuwać co jakiś czas z drużyny, bo po prostu oni zostają w tyle i są coraz słabsi. I po prostu rozwiązanie tego polega na tym, że wynajmujesz sobie kolejnych. Są miejsca, w których możesz je spotkać. To może być nawet w trakcie po prostu podróżowania, albo przy odpowiednich takich kamieniach, powiedzmy,
tak,
i tak dalej. Tak, i ty sobie ich wynajmujesz i to są postaci, które stworzyli inni gracze. I to jest ten jeden element sieciowy. Rzeczywiście to wygląda trochę jakby takie, nie wiem czy MMO, mnie się wydaje, że to jest troszeczkę bardziej taki singlowy co-op.
Mm-hmm. Singlowy co-op, albo powiedziałbym coś w stylu, jakby dalej porównując do MMO, takiego małego rajdu, może jakiegoś dungeona, tak. Który rozgrywasz z kolegami, ale twoimi kolegami są NPC sterowani przez sztuczną inteligencję.
Tak, cholernie gadatliwy NPC, tak. No bo oni po prostu cały czas gadają ze sobą. W ogóle to są takie, podoba mi się to takie, ten taki absurd tego świata. Masz z jednej strony bardzo poważny świat fantazy, powiedzmy, a z drugiej strony właśnie oni mówią, no jak tam byłam ostatnio u mojego takiego pana, to on chciał ode mnie, żebym wykonywała jakieś tam rzeczy i coś tam. I tak narzekają sobie na tych kolejnych swoich panów,
tak.
Powiedzmy.
Mój pierwszy pionek wynajęty co chwilę skarżył mi się, że jego poprzedni Arisen, czyli ten powstały, którego wynajął, zwolnił go po pół dnia. Tak. I to było dosyć zabawne. Cały czas on powtarzał i wydał się bardzo zły z tego powodu.
A to jest w ogóle zabawne, no bo formalnie w świecie gry jest jeden Arisen.
Tak,
czyli gra
ale...
tu bawi się trochę tą konwencją,
tak,
nie?
Ale z tego co rozumiem, jakby gra sugeruje, że jest jakby wiele światów, że mam coś w rodzaju jakby takiego multiversum, wieloświata.
Okay.
I jest wielu Arisenów w innych światach. I
chyba, że tak.
I te połny przekraczają jakby po prostu granice tych światów i użyczają swoich usług kolejnym.
Okej, to ma sens. W każdym razie, ale tak, gra jest też bardzo dziwna w takim sensie, bardzo nietypowa, bo dosyć trudna do zrozumienia na początku.
Bardzo dużo mechanik.
Mnóstwo dużo
mechanik,
ale to są przede wszystkim, znaczy często jest tak, że odpalasz sobie grę typu otwarty świat i jakby też niby jest dużo mechanik, no ale ty wiesz, że spinanie po skałach, wiesz, że jest odblokowanie wież, wiesz, że w gospodzie jest gra karciana, jakby to wszystko rozumiesz. A tutaj są zupełnie inne mechaniki i to jakby, to jest zaskakujące właśnie, że masz te pionki. Ja na przykład pamiętam, gram sobie i tak, dlaczego te moje postaci nie levelują? co robię nie tak, się okazuje, no, że musisz je po prostu zmieniać regularnie.
Tak.
Ja myślałem, że kurczę, fajny jest ten mój towarzysz, podoba mi się ten czarodziej i będziemy tak podróżować, będzie sympatycznie, a tu się okazuje, że dupa, muszę go zmienić, nie? No to jakby, ale jakby i tak to, że na postaci, na przeciwników można wchodzić, nie? To, że tam się dzieją niesamowite rzeczy, w ogóle ta gra, to jest taki generator niesamowitych akcji po prostu. Jest taka interaktywność też walk, nie? Czyli na przykład możesz podnieść głazy i rzucać w nim w przeciwników. Możesz chwycić przeciwników i zrzucić ich ze skały na przykład, tak? Takich właśnie, mniejszych,
to
nie?
To jest właśnie bardzo ciekawa rzecz. Jak w wielu RPG-ach z otwartym światem masz osobny przycisk do chwytania przeciwnika.
Tak, to jest dosyć nietypowe, nie? I właśnie też niekoniecznie wpadniesz na to, bo ja też nie wpadłem na to długo, że możesz przeciwników łapać i na przykład ich po prostu zrzucić. Co prawda mniejszych, bo jakiegoś ogra nie złapiesz i nie rzucisz nim, ale już takich mniejszych, jakieś gobliny czy coś takiego, to możesz po prostu chwycić i cisnąć nimi gdzieś tam ze skały, dajmy na to,
a nie? Większego możesz na przykład przytrzymać, a twój towarzysz zacznie go w tym momencie ciachać, kiedy ty go trzymasz.
Tak, i tego jest bardzo, bardzo dużo. I ten generator, i ta interaktywność też pozwala, jakby powoduje takie sytuacje niesamowite. Pamiętam na przykład, ja miałem taką śmieszną sytuację, ty też miałeś jakieś, zaraz opowiesz. Na przykład odpalam sobie cutscenkę w mieście, jestem w mieście, stoję koło fontanny i rozmawiam z jakimś chłopem. I włącza się taka typowa sytuacja RPG-owa, czyli rozmowa, trzeba się przeklikać przez parę tych. Ale w momencie, kiedy ja klikałem, to na ekranie pojawił się pasek silnego przeciwnika. I okazało się, że w tym mieście, nie wiem jakim cudem, pojawił się minotaur. Nie wiem, czy jest normalne, że w miastach się pojawiają minotaury. I zaczął się napieprzać z moją drużyną, a ja sobie siedziałem na tej fontannie i sobie rozmawiałem i tak dalej. A tam słyszę jakieś odgłosy, rozwalające się jakieś rzuty, ataki, w ogóle rzeczy niesłychane się dzieją. I ja sobie porozmawiałem, skończyłem tę rozmowę, no i nagle ta walka. I to było takie na swój sposób urocze, bo nawet jeśli to był do pewnego stopnia błąd gry, nie wiem, czy on się powinien był pojawić w środku miasta, nie mam pojęcia, jak on się tam w ogóle pojawił. Po prostu taki duży ogr, chyba minotaur po prostu, w sensie przeciwnik miał 3 paski życia, bo oni mają takie oznaczenia, że jeden pasek, drugi, trzeci, więc długo się z nim biłem. Ostatecznie się udało, tam wokół stali ci wszyscy handlarze, jacyś ludzie pouciekali w ogóle. I to było ciekawe doświadczenie.
Najciekawszy dzień w ich życiu.
Tak, ale to było ciekawe w tym sensie, że lubię gry, które pozwalają, nie są takie sztywne, nie? Tylko właśnie prowadzą do takich sytuacji absurdalnych.
Czasami trochę mniej poważnie traktują własne mechaniki.
Tak.
Ciekawą rzeczą, na którą ja zwróciłem uwagę i ona się powtórzyła chyba też u innych osób z redakcji, które miały okazję zagrać, a mianowicie w grze występuje coś takiego jak oxkarty, czyli to są po prostu wózki prowadzone przez woły, dzięki którym możemy szybko przemieszczać się pomiędzy miastami.
To jest taki jeden chyba z dwóch w ogóle metod szybkiej podróży, tylko ta jest tańsza.
Ta jest tańsza. I to przez to, że jest tańsza, ona ma pewne niedogodności, a mianowicie na przykład to, że podatna jest na random encountery, to znaczy jadąc takim wózkiem i na przykład idąc spać, może zdarzyć się, że obudzi nas atak ze strony goblinów, wilków, czy na przykład cyklopa, dużego przeciwnika, który może zniszczyć ten wózek w czasie ataku i w momencie, kiedy wózek zostanie zniszczony, woły nie żyją, no trudno, idziemy na piechotę dalej, jesteśmy w połowie drogi, nie wiem gdzie iść.
Tak, bo
sorry.
Ta podróż nie odkrywa mapy, nie? Czyli co prawda masz wymalowane, nawet jak masz nieodkrytą mapę, to masz wymalowane na mapie ścieżki, więc jakby będziesz wiedział, gdzie pójść, ale tak, no to jest jakby takie, ja mam wrażenie, specyficznie japońskie podejście do designu.
Tak.
Czasami ono jest złośliwe, ktoś by powiedział, no bo jak komuś się spieszy, żeby coś zrobić i nagle musi spędzić dodatkowe 15 minut, żeby tam dotrzeć, to może być upierdliwe, ale z drugiej strony właśnie jest tym takim elementem nieprzewidywalności, jaki jest w dogmie fajny bardzo, taki nietypowy, nie? Że właśnie, i pamiętam na przykład ktoś opisywał z ludzi, którzy grali, na przykład taką sytuację, tam trafiasz właśnie na samym początku, masz dojechać do tego pierwszego miasta i możesz pojechać na tym wozie, albo możesz pójść na nogach, nie? I no, można sobie pójść na nogach, ale potem się okaże, że tam jest kupa silnych przeciwników po drodze.
Tak, to jest długa podróż.
Długa podróż, kupa silnych przeciwników po drodze i jest ciężko w sumie, nie? W ogóle gra jest tak urocze, nieintuicyjna, no bo jak powiesz, że chcesz ruszyć, to wóz ruszy, i tyle w sumie. I możesz tak stać i patrzeć na to, jak ten wóz jedzie, nie?
Tak, możesz do niego wejść. Możesz z niego wsiąść, a on jedzie bez ciebie.
Tak, jedzie bez ciebie. A dopiero tam, jak siedzisz, to trzeba włączyć jakby, że chcesz przysnąć, nie?
Tak, można sobie przysnąć i w tym momencie jakby gra wyczernia się i dopiero wraca albo przy random encounterze, albo
w nie chcesz,
mieście.
To możesz całą podróż oglądać, jak ona sobie po prostu po tym świecie jedzie.
Dokładnie.
Ten wóz sobie będzie jechał.
To jak taksów szybkie,
co prawda nie jest to zbyt szybki wóz, więc nie wiem, czy to byłoby fajne to oglądać, ale lubię coś takiego w grach. Lubię, jak gry właśnie są takie nieortodoksyjne, inne. Czymś mnie zaskoczą. W świecie, w którym twórcy lubią wybierać bezpieczne rozwiązania.
Tak.
Dogma jest czymś po prostu takim trollem, takim złośliwym stworem,
głosym
który przychodzi,
goblinem, tak, który tak, przychodzi tak.
I miesza.
Psuje to wszystko, dokładnie. Tak. Ja myślę, że to nie jest doświadczenie na pewno dla każdego. Jakby ta złośliwość niektórych mechanik, czy nawet powiedzmy skomplikowanie i niejasność pewnych rzeczy.
Odrzucić może, nie?
Może niektórych odrzucić, którzy na przykład bardziej chcą skupić się na fabule, albo po prostu na jakby doświadczaniu tego świata. Natomiast jeżeli ktoś da grze okazję, pozwoli jej się jakby poznać lepiej, to ja myślę, że ona może się bardzo dobrze odwdzięczyć i być tytułem po prostu na lata.
No właśnie, a też wspominałeś o fabule, no bo fabuła... Znaczy nie będziemy mówić o fabule, żeby nie było. Tak. Powiemy po prostu tak ogólnie, bardzo ogólnie, że ona jest, powiedziałbym, taka no nie najlepsza. No, taka sztuczna, to znaczy ona jest bardziej pretekstowa. O, może to jest dobre słowo. Ona jest pretekstowa.
Pretekstowa? Ja bym powiedział, że ona jest dosyć specyficzna, bo to jest dość specyficzna rzecz, a mianowicie to jest takie europejskie fantasy, ale patrzone jakby trochę z zewnątrz, oczami Japończyków, którzy trochę jakby inaczej mają podejście do, powiedzmy, jakiegoś takiego klasycznego, quasi-europejsko-średniowiecznego fantasy. Ona jest po prostu specyficzna. To jakby tą historię, tą opowieść, jakby klimat tego świata można kupić albo nie. Mi się to bardzo podoba, ja się bawię świetnie. Niektóre dialogi faktycznie, na przykład dialogi naszych pionków są głupiutkie, one się powtarzają, ale to ma jakiś taki swój klimat.
Tak, nie, mama, tylko mówię, że jakby, zresztą sam początek jest w ogóle jakimś takim tak epicko dziwny. Jakby pierwsza animacja, jaka się pojawia, taki cutscenka, która jakby wprowadza do gry, jest taka, jest taki patos się po prostu wylewa, a potem zarazem gra od razu się zaczyna tak zupełnie na innym poziomie, nie? Bo jesteś gdzieś tam...
Biegamy w szmatach.
Tak, biegamy w szmatach, walczymy z jakimiś goblinami, te pionki gadają jakieś głupoty i tak dalej, więc to też lubię akurat, że tu jest to wymieszanie tych konwencji właśnie i to mi się podoba, tylko mówię, że to nie... Chodziło mi bardziej o to, że to nie jest gra, którą kupisz... Znaczy inaczej, możesz ją kupić dla fabuły, ale niekoniecznie właśnie. Jest to gra, którą... Jeżeli kupisz ją dla fabuły, to sprawi ci to ostatecznie satysfakcję, nie? Że pewnie niektórym osobom też, ja nie mówię, że tam jakby nic nie ma, bo ten świat jest całkiem bogaty, ale jakby mimo wszystko to nie jest to, nie? To jest jakby, że potrafisz, ja pamiętam na przykład, nie wiem, koło 5 godziny na przykład, nic nie wiem dalej o tym świecie prawie w ogóle. Te questy są takie z cyklu pójdź i zabij parę stworków w tej wiosce, pójdź i zabij parę stworków w tej wiosce.
Zanieś komuś list, coś
tak,
takiego.
To nie jest tak, że to jest jakieś powalające, to nie ma tam jakichś, nie wiem, trudnych wiedźmińskich decyzji, albo poważnych questów, albo jakichś takich linii zadań, które prowadzą do tego, że odkryjesz tak. Niesamowitą historię na temat jakiejś postaci. Przynajmniej ja do takich rzeczy nie doszedłem, ale mówię, to nie jest wada tej gry, to jest po prostu jej specyfika, nie?
Misja może być nudna, ale samo dotarcie do celu misji jest ciekawe.
Jest tak, bo to jest jakby to, że dotarcie do misji jest to podróż. Jakby nie chodzi o to, żeby złapać króliczka,
ale
tylko
wygonić
o to, żeby gonić go. No właśnie.
Dlatego ja wspomniałem, że wydaje mi się, że ta gra spodoba się fanom właśnie takich gier jak na przykład Monster Hunter, gdzie jakby mamy ten gameplay pierwszy. Że to gameplay jakby jest tym ciekawą rzeczą, przez którą chce się wracać do tego świata, do tej historii, a powiedzmy fabuła czy świat przedstawiony to jest powiedzmy bardziej taka kontekstowa rzecz, którą faktycznie można śledzić, można się nim interesować, ale no, wydaje mi się, że większość osób raczej przyciągnie dość tym specyficznymi mechanikami, trudnymi czasami, interesującymi, nieoczywistymi.
No tak, plus jeszcze ten Monster Hunter pojawia się tutaj też z tego powodu, że potwory są naprawdę duże. Nie?
Potwory potrafią być bardzo duże.
Tak, można już na nie wchodzić na niektórych sytuacjach, no to są postaci właśnie typu z Shadow of the Colossus,
tak.
Nie? Czyli po prostu giganci i żeby ich porządnie zranić, to trzeba na nich wejść po
prostu.
I
uderzyć w miękkie.
Tak, i uderzyć w miękkie, więc jakby to też jest dosyć oryginalne, ciekawe, fajne i tego w wielu grach po prostu nie zaznasz, ale też trzeba podkreślić, że to nie jest tak, że gra ci to pozwoli szybko poznać.
Nie, ona się trochę rozkręca.
Ona się trochę rozkręca na początku, w ogóle na początku jest łatwa, jest po prostu jak bułka z masłem.
Szczególnie jak weźmie się maga.
Ale wiesz
tak
co,
jak ja
grałem wojownikiem i była łatwa jak bułka z masłem. Po prostu mogłem nic nie robić, a moje pionki zabijały wszystkie spotykane kolejne grupy potworów. Wilki, harpie, gobliny.
Nawet jakiś cyklop po drodze.
Nawet jakiś taki cyklop, tak. Czy na przykład jakieś takie są takie jaszczury duże.
Tak,
to wszystko było stosunkowo łatwe do pokonania i nie musiałem się wysilać, ale potem rośnie poziom trudności znacznie.
I to dość szybko w pewnym momencie. Jest taki stromy stroma kurka.
Tak, więc warto jest w ogóle opanować mechaniki, będziemy też przygotować poradnik, więc zachęcamy do, znaczy będziemy przygotować. Na Gronline oczywiście jest poradnik, ja mówiłem o tym, że będziemy też robili poradnik wideo i tak on jest. Też będzie, ale generalnie właśnie warto się zorientować, o co tak naprawdę chodzi, bo łatwo jest przegapić, levelowanie postaci jest łatwo o nim zapomnieć, bo ono się odbywa w specjalnych miejscach, tam trzeba pójść i tam można
rozwijać. I odblokować nowe
można możliwości. Zmieniać w ogóle klasy postaci. Jedne klasy postaci są łatwiejsze, inne są trudniejsze, więc jakby ta gra ma dużą głębię, ale niekoniecznie dobrze to tłumaczy.
Trzeba się do niej dokopać.
Tak, ale to jest fajne. Znaczy, to jest nie w irytujący sposób. Nie. To jest taki, ja powiedziałem, to jest taki fajny sposób, że to jest trochę taka przygoda ta gra.
Tak.
Łączy z poznawaniem jej mechanik i też właśnie poznawanie, okej, okay, niektóre rzeczy niepotrzebnie ukrywa. Znaczy, ukrywa. To prawdopodobnie jest wszystko opisane w
samouczkach, tylko trzeba je poczytać.
Tylko jest ich bardzo dużo, nie?
Jest ich dużo, trzeba je czytać.
Kto czyta samouczki? Nikt nie czyta samouczków.
Ja czytam samouczki.
Nie czytam samouczków.
Nie czytałeś?
Nie, no w życiu w żadnych rzeczy nie czytam samouczków. No okay. Come on. No, samemu muszę wszystko zrozumieć.
Okay.
Nie, żartuję, a czasami tam sięgnę, jak mam jakiś problem, ale generalnie nie. I pewnie na przykład, skróty klawiszowe, które ułatwiają grę, też wielu z nas miało problem, że na zasadzie po wielu godzinach gry, ale wiesz, że możesz na przykład miksturę wypić prostym skrótem klawiszowym. Nie, nie wiedziałem. Okej, okay, no to... I to są takie rzeczy, które gra mogłaby trochę jaśniej pokazać.
To prawda.
Ale wiesz, wiem, że graczy irytuje, jak gry zbyt długo i zbyt dogłębnie tłumaczą swoje mechaniki, bo na przykład Xenoblade Chronicles na przykład miało...
70 godzina, tak, dalej samouczek.
Tak, potrafił dokładnie, 20 godzin masz i nagle ekran. I nie to tam, że jakieś jeden czy dwa napisy. Okienko pełne tekstu, strzałek, jakichś przycisków, wyjaśnień i musisz nagle, wiesz, przyszedłeś, masz tutaj, chcesz sobie wypocząć, relaks, gierka, coś tam odpalasz, a tu jest jakiś opis skomplikowanej mechaniki siódmolevelowej zmiany czegoś tam i to po prostu myślisz sobie, nie, dziękuję. Tak. Więc jakby ona nie poszła w tą stronę, co jest dobre, bo w sumie pozwala ci samemu odkryć te rzeczy. I baw się sam.
W dogmie czujesz się mądrzejszy, odkrywając pewne rzeczy.
Tak. I to jest fajne, i to jest bardzo przyjemne uczucie. Gra bardzo oryginalna. W ogóle też na uroczy sposób drewniana.
Ja wiem, że to może być dla niektórych świętokradztwo, ale jeden z kolegów redakcyjnych ośmielił się użyć stwierdzenia japoński gotik.
Nie wiem, czy świętokradztwo, nie? Ale,
dla niektórych
ale tak,
może.
Japoński gotik w tym sensie, że ona jest taką grą właśnie trochę drewnianą, że na przykład postaci mają interakcje w trakcie animacji, na przykład z wchodzeniem na przeskakiwaniem różnych obiektów, albo wchodzeniem na ześlizgiwaniem się i tak dalej. I to działa bardzo fajnie, chociaż czasami to widać, że to jest trochę takie doklejone na siłę, nie? Ale działa. Działa tak, jak ma działać, jest fajne, jest płynne.
Może drewniane, ale fajne mechaniki. Fajnie działające.
Tak, więc Dogmę polecamy. Dogma nam się podoba.
Bardzo.
I przejdziemy do ostatniej dużej premiery tego tygodnia, też japońskiej gry.
Też japońskiej gry.
I tym razem o Japonii, bo Dogma opowiadała raczej europejskim fantazy, chociaż no takim czysto europejskim, wizualnym
z
sensie,
takimi,
wizualnie.
Takimi trochę bardziej arabsko-afrykańskimi elementami.
Tak. Ale jakby niewątpliwie nie japońskie to jest,
nie,
prawda?
Nie, raczej nie.
Raczej takie klasyczne fantazy, tak? Jak mówisz, dodatkowymi jakimiś tam vibami. Ale Rise of the Ronin opowiada, jest japońską grą, która opowiada o Japonii i to historycznej Japonii.
Tak jest.
Japonia, XIX wiek, samuraje, rewolucja przemysłowa, która bardzo dynamicznie zmienia oblicze Japonii. Japonii, która przez kilkaset lat była zamknięta, zamknęła się na wpływy obcych, nie chciała ich.
I nagle się otwiera.
I zmuszona przez amerykański statek, który przypływa do japońskiego portu i ostrzeliwuje go działami. I w ten sposób jakby pokazuje Japończykom, Japończycy bardzo szybko zrozumieli, że nie mają odpowiedzi na tego typu technologie, że są potwornie zacofani i muszą, i to im się bardzo nie podobało, muszą wykonać, jakby zgodzić się na to, czego Amerykanie od nich chcieli, czyli Amerykanie chcieli po prostu otworzyć japoński rynek na swoje towary. I w tym momencie rozpoczyna się w Japonii okres zmian, który doprowadzi do upadku szogunatu, który doprowadzi do ustanowienia, chyba na nowo, tak mi się wydaje, cesarstwa, więc będzie cesarz na nowo rządził. Nie jestem pewien, czy cesarz cały czas nie był w trakcie szogunatu,
ale tam ale na pewno bardziej marionetkową miał taką
tak,
rolę,
a tutaj jakby w każdym razie następują też ogromny jakby rewolucja Japonia. Tak, Japonia z takiego kraju bardzo prostego technologicznie dosyć szybko stanie się, jak zresztą wiemy, prawda, bo dzisiaj pewnie siedzimy i nagrywamy na sprzęcie, który stworzono w Japonii, a jeśli tak nie na tym sprzęcie, to wszędzie obok nas jest masa elektroniki japońskiej, więc Japonia się w te 150 lat bardzo do przodu wysforowała. I o tym ciekawym okresie opowiada właśnie Rise of the Ronin. I jest to gra typu Souls-like, mhm. zrobiona przez specjalistów od Souls-like'ów i my nie mieliśmy okazji pograć.
My osobiście nie, ale mieliśmy okazję wysłuchać dużo jakby raportów ze strony naszych redakcyjnych kolegów, którzy pograli dłużej już.
No tak, więc ja pozwolę sobie po prostu przeczytać fragment od naszego recenzenta.
Tak jest.
I posłuchajmy zatem. Rise of the Ronin stanowi wypadkową tak wielu gier, że aż nie sposób wymienić je wszystkie. Podzielone na 3 spore regiony, otwarty świat ma coś z Wiedźmina, współczesnych asasynów, a nawet ze Spidermana. Świetny system walki jeszcze mocniej niż ten z Wolong kładzie nacisk na parowanie, przez co jeszcze bardziej kojarzy się z Sekiro. Bieganie od znacznika do znacznika, które normalnie by nużyło, jest tutaj do przełknięcia, bo po drodze bierzemy udział w emocjonujących starciach. Dużych emocji nie wywołuje niestety fabuła, pełna postaci, których nie byłem w stanie spamiętać i przegadanych dialogów. Dla mnie okazała się zaledwie tłem dla niemal nieprzerwanego brzęku ostrzy, lecz fani historii niewątpliwie znajdą w niej wiele smaczków. Technicznie jest za to naprawdę w porządku, choć grafika nie powala. Niemniej było to naprawdę przyjemnie spędzone 40 godzin. I tak pisze Hubert.
Tak jest.
Recenzję Huberta możecie u nas przeczytać, recenzję Huberta możecie też posłuchać, jakby już w pełnej wersji. No ale jak można z tego wywnioskować w skrócie, bo nie będziemy się za bardzo rozwodzili. Jemu się gra podobała, aczkolwiek no, wygląda troszkę, powiedzmy, oldschoolowo. Niekoniecznie tak. Powala graficznie.
Tak, ja zauważyłem na przykład, przeglądając na przykład wątki na Twitterze, że dużo osób porównywała ją nawet do gry wydanej na PS3 albo Xboxie 360. Nie byłbym tak ekstremalny może w tych założeniach, bo to już...
Ja powiem tak, że często, jak mówimy, nawet czasem złośliwie, sam zresztą to robię, że na przykład gra wygląda jak z PS3,
tak.
To zazwyczaj to nie jest prawda.
Tak, to nie do końca o to chodzi. PS3 już było naprawdę dawno temu.
Tak. Co nie zmienia faktu, że no nie powala graficznie, nie powala fabularnie. Rozumiem też, że ogólnie skomplikowane intrygi historyczne z postaciami, które się nazywają po japońsku, mogą być trudne do załapania, jak się kompletnie tego nie zna. W sensie, że to po prostu... Chociaż to nie zmienia faktu, że przegadane dialogi sugerują z kolei, że po prostu jest tego za dużo i że jest to moim zdaniem cecha w ogóle japońskich gier często. Przegadane dialogi, które ciągną się w nieskończoność, jest ich dużo, że cecha wszystkich oczywiście, ale wielu japońskich gier. Że tak jakby miałem takie dość wrażenie i w Finalach, i w paru innych jakichś tak grach, które grałem i po prostu dopóki można je przeklikiwać, to jest spoko, nie? Ale więc to jest Rise of the Ronin, duża premiera, która... Gry startują Rise of the Ronin i Dragon's Dogma w piątek.
Tak, tego samego dnia.
22.
Dwie gry
tak.
z Japonii, bardzo
właśnie dwie gry z Japonii, dwie gry...
Duże gry z Japonii.
Duże, chyba o troszeczkę podobnej grupie docelowej, nie? No bo są to RPG, co prawda jeden jest bardzo skillowym RPG-iem, no bo tak. To jest w sumie Soulsy, więc wymagają skilla, chociaż tutaj warto podkreślić, że Rise of the Ronin posiada poziomy trudności, więc można obniżyć albo podwyższyć poziom trudności. Na najniższym poziomie co prawda nie jest tak, że to jest gra, która się sama przechodzi,
to prawda.
Ale jest łatwiej, zdaje się, masz troszeczkę więcej życia, troszeczkę szybciej albo też wolniej schodzi ci stamina, więc możesz więcej razy zaatakować, zanim ci się ona zużyje. Więc generalnie jest łatwiej. To znaczy, to jest taki dosyć, chyba pierwszy Souls-like, z dużych Souls-like'ów, który pozwala ci zbić poziom trudności, nie?
Chyba tak, bo chyba nawet Wulong, czyli gra, poprzednia gra deweloperów i chyba też Nio nie miało poziomów trudności.
Nie, chyba nie miało, tak. Więc jakby w każdym razie poziomy trudności są i to jest dla mnie to jest dobra informacja, bo mnie ta gra bardzo ciekawi, ale niekoniecznie mam w sobie tyle zaparcia, bo to często się sprowadza do zaparcia, nie? To nie jest kwestia często skilla, tylko po prostu włożenia, jak ktoś ma niższego skilla, to przejdzie Soulsy, tylko będzie podchodził
zajmij
do tego bossa,
dłużej.
Tak, będzie podchodził do bossa nie 10 czy 15 razy na przykład, jak przecięty grasz, tylko na przykład, nie wiem, 50 razy. I to się da zrobić, tylko nie każdy ma do tego cierpliwość, ja nie mam jej. W związku z tym często się gdzieś tam na pewnym etapie po prostu od tych gier odbijam przy trudniejszym bossie. Liczę na to, że ten poziom trudności trochę mi tutaj ułatwi życie, nie?
Tak jest.
No to są te duże gry, które wychodzą w tym tygodniu, ale nie tylko duże gry są duże w tym tygodniu, bo Stardew Valley otrzymało aktualizację 1.6, która wprowadza wiele różnych, drobnych zmian w postaci na przykład jedzenia majonezu,
setki
tak?
Zmian.
To tyle zapamiętałem na razie, bo jeszcze nie grałem.
Majonezu.
Można jeść majonez. Nie jest to chyba polecane ani zdrowe, ale można jeść majonez. W każdym razie oczywiście bardzo hype'owana była ta aktualizacja i z tego, co sprawdziłeś, 137 tysięcy osób było w piku. Zaraz po tej aktualizacji czy poprzedniego dnia. A kto wie, pewnie w weekend będzie jeszcze więcej. Więc ja czekam, aż aktualizacja pojawi się na jedynej prawdziwej platformie, czyli na konsolach i na PS5.
Mocne słowa.
Trzeba rozgrzać atmosferę.
Tak.
Ale
ostatnio... A propos platform.
Tak, a propos platform i kończąc dzisiejszy odcinek, wyszła wersja bardzo nietypowa Kingdom Come, bo na Switcha.
Port do pewnego stopnia magiczny, bo trzeba pamiętać, że Kingdom Come, kiedy wychodził, on miał problemy na konsolach nawet dużych, wtedy to było PS4 i Xbox One, a udało się przenieść go na małego Switcha. Odpowiada to samo studio, które odpowiada między innymi na Wiedźmina Switchowego, więc...
Za remaster Crysisa. W sensie...
Remaster Crysisa też.
Też, tak.
Więc są już, można powiedzieć, że przetarci w bojach, jeżeli chodzi o portowanie dużych gier na Switcha. Gra wygląda specyficznie. Ona ma swoje problemy.
Wygląda brzydko, wygląda strasznie.
Wygląda brzydko.
Wygląda okropnie, ale to jakby tak wyglądał też Wiedźmin. To znaczy, to jest po prostu rozmazane, strasznie zbitą
ma rozdzielczość.
Wygląda trochę lepiej niż Wiedźmin, jeżeli chodzi o detale.
Też mi się tak wydaje.
Ale z kolei rysowanie ma bardzo, jak powiem, krótki zasięg, więc ta trawa się potrafi pojawiać tuż przed postacią. Ma spadki klatek. Ma wszystko to, czego byśmy się spodziewali, ale działa.
Ale działa. Ja do pewnego stopnia chyba, bym powiedział, że to jest trochę taki proof of concept. I może dla niektórych jest sztuka dla sztuki, ale ja bardzo lubię takie eksperymenty. Cieszę się, kiedy przenosi się grę, która nie powinna być na jakiejś konsoli, na tę właśnie konsolę i fajnie po prostu zobaczyć, że coś takiego jest możliwe. Plus może faktycznie kogoś to zachęci do zagrania. Nie będzie to prawdopodobnie najbardziej optymalne doświadczenie Kingdom Come Deliverance, ale będzie to jakieś doświadczenie i na pewno będzie ciekawe.
No dla mnie szkoda, że cały czas nie ma wersji na PS5, że cały czas Kingdom Come nie otrzymało jakiejś aktualizacji, bo ta gra aż o to się prosi, bo ona jest bardzo ładna.
Jest ładna.
I nie zestarzała się bardzo i można by ją podbić. Liczę na to, że kurczę, kiedyś twórcy to zrobią.
Może kiedyś.
Może kiedyś. Dobra, przeleciliśmy przez najważniejsze premiery tego tygodnia. Powiedzieliśmy o tym, co się dzieje i chyba zakończymy na dzisiejszy odcinek na tym, tak?
Też mi się tak wydaje.
Dobrze, to dziękujemy wam za to, że nas przesłuchaliście. Dajcie znać w komentarzach, czy interesują was gry z tego tygodnia, przynajmniej te, o których mówiliśmy. A jeśli tak, to które? I co o nich sądzicie?
Trzymajcie się, pozdrawiamy was i cześć.
Trzymajcie się, pa, pa.